Z tydzień temu zaczęliśmy mówić o cudach. Tak, w mediach pojawiły się informacje na temat cudów eucharystycznego, więc to taki pretekst dobry, żeby generalnie zająć się cudami. I tydzień temu przedstawiłem trochę teorii, a dzisiaj trochę od tej praktycznej strony, tak, kilka cudów tutaj, żartuję, to od praktycznej strony. Co powiedziałem tydzień temu? Powiedziałem, że cuda, zaczęliśmy od definicji, tak? Czyli cud to mniej powszechny rodzaj działania Boga, przez który Bóg wzbudza w ludziach przepełniony lękiem podziw i zadziwienie oraz składa świadectwo o sobie samym. Inaczej, jeszcze raz przeczytam, cud to mniej powszechny rodzaj działania Boga, przez który Bóg wzbudza w ludziach przepełniony lękiem podziw i zadziwienie oraz składa świadectwo o sobie samym. Powiedzieliśmy też, że cuda są zawsze dodatkiem do czegoś. Są dodatkiem do jakiegoś przesłania. One towarzyszą jakiejś wiadomości, jakiejś informacji, jakiemuś nauczaniu, że to jest zawsze dodatek. Cuda nie są istotą, one są dodatkiem. Pismo ostrzega nas, że nie każdy cud pochodzi od Boga, że są też fałszywe cuda, których autorem jest szatan. Ale jeśli chodzi o te prawdziwe cuda, to one są uczynione w konkretnym celu. I idąc za teologiem chrześcijańskim, ewangelicznym Wayne'em Grudemem, wymieniłem 5 celów. Po pierwsze, aby uwiarygodnić przesłanie Ewangelii. Po drugie, aby zaświadczyć o nadejściu Królestwa Bożego. Po trzecie, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Po czwarte, aby usunąć przeszkody do służenia. I po piąte, aby przynieść Bogu chwałę. Więc dzisiaj kontynuujemy ten temat, ale już praktycznie. I chciałbym, abyśmy zadali sobie 3 pytania, takie, które są takimi pytaniami praktycznymi odnośnie cudów. Po pierwsze, jak zweryfikować, czy jakiś cud pochodzi od Boga? Po drugie, jaka powinna być nasza postawa względem cudów? I po trzecie, czy powinniśmy szukać, też modlić się o cuda dzisiaj? Więc myślę, że to są praktyczne pytania. Tak? Nie będziemy zajmować się tematem, jak czynić cuda. To Bóg czyni cuda, nie my. To zostawiamy. Ale więc przejdźmy do pierwszego pytania. Pismo uczy nas, że nie tylko Bóg posługuje się cudami. Cuda są narzędziem, są środkiem zawsze do jakiegoś celu, towarzyszą jakiemuś przekazowi, jakiemuś przesłaniu. Jak powiedziałem wcześniej, pismo ostrzega nas przed ludźmi, którzy posługują się cudami po to, żeby zwieść ludzi generalnie. Głoszą inną naukę, inną Ewangelię, fałszywą Ewangelię i poprzez cuda próbują zwieść ludzi, właśnie przyciągnąć ludzi do tej fałszywej Ewangelii. Dlatego powinniśmy umieć rozróżnić, czy też rozpoznać, czy coś jest od Boga, czy też nie, czy dany cud jest od Boga, zrobiony przez Boga, czy też nie. Więc jak rozpoznać, czy jakiś cud pochodzi od Boga, czy też może jest to fałszywy cud, który pochodzi od szatana. Kilka kroków. Po pierwsze, tak, trzeba bezwzględnie trzeba pamiętać, że cud jest uczyniony w jakimś konkretnym celu. Tak, cud jest uczyniony w jakimś konkretnym celu, jest on środkiem do jakiegoś celu, jest on narzędziem do jakiegoś celu. Cud zawsze towarzyszy jakiemuś przesłaniu, w związku z tym nie należy skupiać się na samym cudzie, ale na przesłaniu, jakie za tym cudem idzie, czy też jakie przesłanie ten cud promuje. Jeżeli na przykład jakiś muzułmanin, hinduista albo wyznawca innej religii czy sekty dokonuje cudu, któremu towarzyszy głoszenie przesłania tej osoby, w celu nawrócenia, prawda, się na tą ich religię, to jego religię, czy religię tej osoby, no to tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy ten cud, czy w zasadzie na co się zadawać pytania. To jest fałszywy cud, tak, który ma za zadanie zwieść ludzi, odwieść ich od prawdziwego Boga. Dlaczego? Ponieważ według nauczania Słowa Bożego jest tylko jedna droga, która prowadzi do Boga i tą drogą jest Jezus Chrystus. I Bóg potwierdził to, wzbudzając Jezusa z martwych. Więc przesłanie jest kluczowe. Jeśli jest zgodne z Bożym Słowem, to przesłanie jest właściwe, ale jeśli jest niezgodne, to znaczy, że cud, który towarzyszy temu przesłaniu, jest cudem fałszywym, niepochodzącym od Boga. To jest pierwszy krok. Po drugie, należy pamiętać, no, że przesłanie nie zawsze może być jasne na samym początku. Tak, że dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy, a które nie mają jakiegoś jasnego komunikatu, czy jasnego przekazu. W związku z tym, no, co z tym zrobić? Tak? Zaraz to może wyjaśnię lepiej. Co w związku z tym zrobić? No, trzeba popatrzeć, jaki jest cel. Tak? Jaki jest cel, do czego ten cud będzie prowadzić, czy też prowadzi. I to nam pokaże, jakie jest jego przesłanie. Tak? Nie zawsze to przesłanie jest jasne, w związku z tym patrzymy na to, do czego ten cud prowadzi, czy doprowadzi. I załóżmy, że mamy do czynienia z tak zwanym cudem eucharystycznym, o którym ostatnio media mówią, tak jak ten z Legnicy. Załóżmy, że to, co tam się wydarzyło, jest cudem. Załóżmy. Czyli, że mamy ten opłatek, który zamienił się w tkankę serca człowieka w agonii. Więc nie idzie za tym jakieś konkretne przesłanie, jakieś jasne przesłanie, prawda? Nikt tam, żaden napis się nie pojawił na ścianie, prawda, z informacją, to dlaczego to się wydarzyło. Nie mamy wyjaśnienia tego. W związku z tym, no, należy przyjrzeć się celowi, kontekstowi, w jakim to się wydarzyło, prawda? Wydarzyło się to w Kościele rzymskokatolickim. Podobne wydarzenia miały miejsce w przeszłości. I co się wtedy stało z tym? Z takim opłatkiem został, taki opłatek został, stał się relikwią, czyli przedmiotem kultu religijnego, czyli ludzie włożyli to w specjalne miejsce i wtedy i potem można było się do tego modlić i przychodzić poprzez tą relikwię jakieś petycje do Boga przynosić. Więc no tutaj już mamy, dochodzimy, że no, to mamy pewnego rodzaju przesłanie. Przesłanie jest takie, że jakaś rzecz staje się obiektem czci religijnej, obiektem kultu religijnego i tutaj już mamy problem, ponieważ to stoi w konflikcie z pierwszym przykazaniem. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie i z drugim przykazaniem, tak? Nie będziesz sobie sporządzał żadnej rzeczy, żadnej podobizny. I nie będziesz temu służył i tak dalej, więc tutaj widzimy, że taka rzecz, taki cud, jeżeli przyjmując, że to jest cud, prowadzi nas do bałwochwalstwa. I to jest jego przekaz. Nie jest to jasno sprecyzowane na samym początku, ale patrząc na to, co się z tym wydarzy później, to do tego będzie, taki będzie cel. I to jest przesłanie takiego cudu, które prowadzi do bałwochwalstwa, więc taki cud należy odrzucić jako pochodzący od Boga. Jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, jest Jezus Chrystus, żywy Jezus Chrystus, ponieważ zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Więc nie możemy się modlić za pośrednictwem jakichś innych osób, czy to będzie święty, czy nieświęty, żadnych innych osób, żadnych innych rzeczy, jest tylko jeden pośrednik między nami a Bogiem, Jezus Chrystus. Więc przesłanie, jeżeli przesłanie nie jest jasne, cel, do czego prowadzi ten cud. Po trzecie, musimy pamiętać, że są ludzie, którzy będą dokonywać cudów pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Tak? Pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, Jezus powiedział tak, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Pan Jezus mówi nam o ludziach, którzy w Jego imieniu dokonywali cudów, robili to w imieniu Jezusa, ale w swoim życiu nie pełnili woli Ojca. Nie byli posłuszni Bożemu Słowu, dlatego też Jezus mówi im, że ich nigdy nie znał. I że czynią bezprawie, więc cokolwiek uczynili, nawet w imieniu Jezusa, to tak naprawdę nie było uczynione przez Boga. W związku z tym, że Jezus ich nigdy nie znał, to wątpliwe jest, aby jakikolwiek cud, który uczynili, pochodził od Boga. Więc jeżeli mamy człowieka, który robi cuda, w imieniu Jezusa, ale jego życie nie odzwierciedla nauki Jezusa, to cuda przez takiego człowieka czynione należy odrzucić, uznać jako niepochodzące od Boga. Jezus jest tu tylko narzędziem, jest tu tylko środkiem, a nie jest celem. A celem jest promowanie swojej własnej osoby. Osoby, czy też szukanie swojej własnej chwały, chwały dla siebie. Przykładem może być Szymon Mak. W Dziejach Apostolskich mamy informację o takim człowieku. Za pieniądze chciał otrzymać moc do udzielania Ducha Świętego. Widział, jak apostołowie poprzez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, więc on przyszedł z pieniędzmi do apostołów i powiedział: dajcie mi tę moc, żebym ja mógł to robić takie rzeczy, jakie wy robicie. Więc Piotr mówi: no, twoje serce jest nieszczere wobec Boga. Tak, więc są ludzie, którzy pod płaszczykiem chrześcijaństwa, pod płaszczykiem imienia Jezus robią cuda, ale tak naprawdę to oni, ich dążeniem jest chwała dla samych siebie, a nie wywyższenie czy uwielbienie Jezusa. Więc mamy przesłanie, mamy cel, tak? I po trzecie mamy też, że są ludzie, którzy będą czynić cuda pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Po czwarte, jeżeli mamy jakiś cud, który się wydarzył, tak, no to należy się też przyjrzeć użyteczności danego cudu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy dany cud jest w czymkolwiek pomocny, czy odpowiada na jakąś potrzebę ludzi. Ponieważ jeżeli popatrzymy na cuda, które dokonywał Jezus, to one zawsze miały to znamiono pewnej użyteczności, też przydatności. Woda zamieniona w wino, prawda? Jaka była konkretna potrzeba? Skończyło się wino na weselu, więc Jezus zamienił wodę w wino. Nakarmienie 5000 ludzi. No, była potrzeba, ci ludzie byli głodni, byli na pustyni, nie było gdzie chleba zdobyć czy jedzenia. Jezus pomnożył jedzenie, zaspokoił tę potrzebę. Uzdrowienia ludzi. No, ci ludzie mieli konkretne choroby, poważne, niektórzy poważne, inni mniej poważne, czyli jedni cięższe, drudzy mniej ciężkie, ale każdy z nich potrzebował tego uzdrowienia, więc Jezus, czyniąc cud, odpowiadał na jakąś konkretną potrzebę. Jezus nigdy nie robił cudów na pokaz. One miały swoją użyteczność. Na przykład, gdy Żydzi żądali znaku od Jezusa, Jezus żadnego znaku nie uczynił, tylko powiedział, że jedyny znak, jaki dostaną, to znak Jonasza. Tak, że Jezus będzie 3 dni we wnętrzu ziemi, 3 dni, 3 noce we wnętrzu ziemi. Cuda nie są na pokaz, cuda nie są po to, żeby zapewniać rozrywkę ludziom, czy żeby wprawiać ich w zachwyt, tak jak to robił Szymon Mak swoimi sztuczkami. Kiedy przyprowadzono Jezusa do Heroda, Herod bardzo się ucieszył z tej wizyty. W końcu zobaczy człowieka, który cuda czyni. I liczył na to, że no Jezus u mnie jest, prawda? No to jakiś cud zobaczę. Jezus nie zrobił nic, a nawet słowem się nie odezwał. Dlaczego? Bo cuda nie są na pokaz. Jezus nie robił cudów na pokaz. Cud od Boga w jakiś sposób jest użyteczny. Jakiś czas temu w tych kręgach ewangelicznych, tak, szeroko pojętych ewangelicznych, charyzmatycznych, można było słyszeć o tak zwanym złotym pyle. Tak? Dla niektórych może być nowość, ale w trakcie uwielbienia, w trakcie śpiewania na rękach tych, którzy tam te ręce podnosili, pojawiał się złoty pył. Prawda? Złoty pył i niesamowite wydarzenie, tak? Można było widzieć ten pyłek na rękach. No, jedni by zaraz krzyknęli: no cud, prawda? No ale wypada się zastanowić, skąd ten cud, jaka jest jego użyteczność, Jaka jest jego użyteczność? Poza tym, że wzbudza pewne kontrowersje, czy też jakieś zadziwienie wzbudza. No, tyle tego pyłu było, że użyteczność z niego żadna. Ani kredytu spłacić nie można, ani nie można rozwiązać żadnych potrzeb ludzi, tych, którzy potrzebują, prawda? No, więc no po co to? Po co to? Jak Jezus czynił cuda, to była w tym użyteczność, zaspokajało to jakąś konkretną potrzebę. A tutaj tyle tego było, co kot napłakał, że tak powiem brzydko. Żadnej potrzeby nie rozwiązuje, a tylko pewną kontrowersję wzbudza, czy też sensację powoduje. Więc no, można mieć no, takie uzasadnioną wątpliwość, czy to faktycznie pochodzi od Boga. No nie, czy to faktycznie pochodzi od Boga. Więc mamy takie cztery ogólne punkty, które wydaje mi się mogą nam pomóc w rozróżnieniu, czy zweryfikowaniu, czy cud pochodzi od Boga, czy też jest to fałszywy cud. Przesłanie, jakiemu towarzyszy ten cud, jest istotne. Cel, do którego to doprowadzi ten cud. Musimy pamiętać o tym, że cuda mogą być robione pod płaszczykiem chrześcijaństwa, w imieniu Jezusa, ale niekoniecznie będą to cuda pochodzące od Boga, więc życie tego człowieka, który robi, wykonuje ten cud, czy dokonuje cudu, jest istotne, czy on jest ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, czy też nie. I po czwarte, użyteczność cudu. Użyteczność cudu, więc to nam pozwala, to są ogólne oczywiście punkty, ale pozwolą nam rozróżnić też, no, mieć pewną moralną pewność, czy cud pochodzi od Boga, czy też nie. Drugie pytanie, jaka powinna być nasza postawa względem cudów? Ponieważ no, w kręgach tych ewangelicznych, charyzmatycznych, no, to jest ta niezdrowa fascynacja, prawda, pogoń za tymi cudami, za tym, co ponadnaturalne. Więc jaka powinna być nasza postawa względem cudów? No ponieważ w Piśmie Świętym mamy ostrzeżenia odnośnie cudów oraz ponieważ nie każdy cud pochodzi od Boga, to na pewno nie powinniśmy wpadać w ekscytację czy euforię na widok jakiegoś cudu lub w związku z informacją o jakimś cudzie. Tak? Nie powinniśmy zaraz od razu wyłączać nasz zdrowy rozsądek, nasze poznanie Słowa Bożego, bo wydarzył się cud. Nie. Więc to z kolei prowadzi do tego, że nasza postawa względem cudów powinna charakteryzować się pewnym dystansem do nich. Na chłodno powinniśmy ocenić, co się tak naprawdę wydarzyło. Nie powinniśmy od razu wpadać w zachwyt, nie powinniśmy od razu przyjmować wszystkiego bezkrytycznie, ponieważ wydarzył się cud. A tak często ludzie działają. Wydarzył się cud, to znaczy, że ta nauka, którą ten człowiek głosi, jest prawdziwa, bo to jest przecież chrześcijanin, on w imieniu Jezusa to wszystko robi. Powinniśmy przyjrzeć się temu, co się stało, na chłodno ocenić całe wydarzenie i powinniśmy zweryfikować cud, czy pochodzi od Boga, czy też nie, a to wymaga takiego chłodnego spojrzenia z dystansu. Więc przykładów kilka, żeby nie być takim gołosłownym. Kiedyś byłem na obozie chrześcijańskim i tam była dziewczyna, która miała wadę wzroku, jakąś chyba poważniejszą wadę wzroku. Nie wiem, jak poważna była to wada, ale te okulary były dosyć grube, te szkła były dosyć grube, więc ta wada była dosyć duża. Modlono się o nią i ogłoszono wszem i wobec, że wydarzył się cud i że została uzdrowiona. Już nie musi nosić okularów. I faktycznie przez chwilę wyszła z namiotu bez okularów, więc euforia, prawda? Cud się wydarzył, jest zdrowa. Ale po kilku godzinach euforia zniknęła całkowicie, bo dziewczyna dalej w okularach chodziła, prawda? Więc okazało się, że żaden cud się nie wydarzył. Z kolei inny przykład, jakiś czas temu też w internecie ktoś ze znajomych ogłaszał cud uzdrowienia. I faktycznie no, widać było zmianę, widać było poprawę, ale po jakimś czasie się okazało, że była to tylko poprawa. Że cud nie nastąpił, że nie było całkowitego uzdrowienia. Więc znowu, no cud się nie wydarzył. Też są niektórzy w tych kręgach, tych charyzmatycznych, no, organizują różne spotkania uzdrowieńcze. Ludzie wychodzą do przodu, i mówią świadectwo uzdrowienia, że Bóg ich dotknął, że bolała mnie ręka, już teraz nie boli, miałem taki problem, teraz już bólu nie mam. Ale później jak się podąży za tymi ludźmi, jak się to spotkanie skończy i ludzie wrócą do domów i ochłoną, to się okazuje, że ból wraca. Ta euforia minęła, czasami nawet ta hipnoza, już człowiek wychodzi z hipnozy, bo to też ludzie takie techniki stosują i się okazuje, że ból wrócił, że nic się nie wydarzyło. Więc trochę dystansu do cudów nigdy nam nie zaszkodzi, a wręcz pomoże. Będzie po prostu pomocne. Z drugiej strony, tak, to są dwie strony medalu, z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że Bóg jest Bogiem cudów. W związku z tym cuda, te prawdziwe cuda pochodzące od Boga zdarzają się i nie powinniśmy tego negować. Jeżeli widzimy, że Bóg uczynił cud, powinniśmy wtedy uwielbić Boga, powinniśmy oddać Jemu chwałę za to, co uczynił. Ale tutaj kolejny problem się pojawia. Ale czy jeżeli Bóg uczynił cud w moim życiu, to czy nie powinienem to ogłosić całemu światu? Czy nie powinienem w jakiś sposób uwielbić Boga poprzez to, że złożę o tym świadectwo wszędzie, gdzie tylko będę mógł i będę szukał teraz sposobności, żeby iść i o tym cudzie mówić? Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną osoba, która była gotowa przyjechać z drugiego krańca kraju i opowiedzieć o cudzie, jaki Bóg uczynił w jej życiu. Więc czy taka osoba powinna jeździć po kraju po to, żeby opowiadać, jak Bóg ją uzdrowił? Czy jeżeli Bóg uczynił cud w moim życiu, to czy teraz powinienem mieć misję opowiadania o tym cudzie całemu światu generalnie? Więc zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to chciałbym taką ciekawą historię wyciągnąć z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, od 6 do 12. Łukasz relacjonuje. My zaś odpłynęliśmy z Filipii po święcie przaśników i w 5 dni przybyliśmy do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem, spadł z 3 piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Tragedia na nabożeństwie. Tragedia na nabożeństwie. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go rzekł: nie trwóżcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo, aż do świtania, i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Więc widzimy, że na chrześcijańskim spotkaniu, może na nabożeństwie, wydarzył się cud. Eutychus, młody chłopak, zasnął i spadł z 3 piętra, zabił się, tragedia. Paweł przerwał nabożeństwo, zszedł na dół do tego chłopca, powiedział, żeby się nie martwili, ponieważ on żyje. Po czym wrócił do tego, co robił wcześniej. Nabożeństwo było kontynuowane i rano chłopiec był żywy. Odprowadzili go do domu żywego, niezmiernie ucieszeni. Więc ewidentny cud. Ewidentny cud. Ale jaka jest reakcja tych, którzy tam byli na ten cud? No dzisiaj jakby coś takiego się wydarzyło, to by się działo. To by się działo. Tak? To by się działo. A tam nabożeństwo, nie, tam tak jakby nigdy nic. Żyje? Fajnie. Wracamy do tego, co istotne. Do słuchania Pawła, do tego, co do głoszonego słowa. Więc to pokazuje podejście chrześcijan do cudów. Generalnie radowali się z tego, co się wydarzyło, nie ze śmierci, tylko z tego cudu wzbudzenia zmartwych. Przywrócenia do życia, ale jednak nie przerwali swojego spotkania i nie ruszyli na cały świat opowiadać o tym cudzie, jakiego Bóg ewidentnie dokonał na ich nabożeństwie, na ich oczach. Paweł kontynuował swoją mowę, nabożeństwo trwało dalej, tak jakby nic się nie wydarzyło. Więc jeśli doświadczyłeś jakiegoś cudu, ciesz się, raduj się tym, ponieważ masz powód do radości. Bóg uczynił cud w twoim życiu, ale nie rób z tego nie wiadomo czego. Nie wynoś tego nie wiadomo jak wysoko. Nie czyń z tego nie wiadomo jak ważnym wydarzeniem. Bądź gotów, by dać świadectwo Bożemu działaniu. Bądź gotów, by uwielbić za to Boga, ale nie rób z tego nie wiadomo czego. Nie rób z tego wydarzenia, o którym musi wiedzieć cały świat. Inna ilustracja. Paweł, jeszcze jako faryzeusz, prześladował chrześcijan. Pewnego razu, kiedy Paweł czy Saul był w drodze do Damaszku, aby tam prześladować chrześcijan, ukazał mu się Jezus w drodze, z którym odbył krótką rozmowę. To wydarzenie zmieniło życie Pawła. No cud, tak? Cud. Jezus ukazuje się Pawłowi. I Paweł staje się chrześcijaninem, z prześladowcy staje się chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa, tego, który prześladował. Ale czy Paweł zaraz po tym poszedł i opowiada wszędzie, wiecie co, Jezus mi się ukazał i cud się wydarzy w moim życiu i o tym cudzie opowiada? No nie, ponieważ jak popatrzymy na dzieje apostolskie, no to mamy zaraz po tym informację, że Paweł zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że jest Synem Bożym. Jak to robił? No pokazując Pism, wykazując Pism. Później czytamy o tym, że Paweł udał się do Jerozolimy, ale że chrześcijanie bali się go, więc nie chcieli go przyjąć do siebie, ponieważ oni słyszeli o nim, coś słyszeli, że się niby nawrócił, ale czy to może być prawda, taki prześladowca? Więc co się wydarzyło? Barnaba wziął ze sobą Pawła. Barnaba przyszedł z Pawłem do uczniów i Barnaba powiedział o cudzie, jak się dokonał w życiu Pawła. Paweł generalnie później, jako apostoł, gdzie jeździł, to głosił przede wszystkim Ewangelię. I mamy dwa miejsca, w którym Paweł mówi swoje świadectwo o tym, co się wydarzyło na drodze do Damaszku. Ale to nie, Paweł się na tym za bardzo nie skupiał. Jeżeli było to pomocne, to korzystał z tego. I był gotów zaświadczyć o tym, co się wydarzyło. Ale dla niego istotna była Ewangelia. Zatem, jeśli doświadczyłeś jakiegoś cudu od Boga, to ciesz się tym, raduj się z tego, bądź gotów o tym złożyć świadectwo, ale nie rób z tego nie wiadomo czego. Tak jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Pamiętaj, że cud to jest mniej powszechny rodzaj działania Boga. Więc czy Bóg działa w zwykły sposób, czy też Bóg działa w niezwykły sposób, w cudowny sposób, to powinniśmy być wdzięczni. Tak samo, bo to jest rodzaj Bożego działania, tylko że mniej powszechny. Ostatnie pytanie. No ostatnie pytanie, to już zaraz koniec. Czy powinniśmy modlić się o cuda? Czy powinniśmy szukać cudów? Czy powinniśmy modlić się o nie? Musimy pamiętać, że właśnie, że cud jest mniej powszechnym rodzajem działania Boga. Bóg czyni cuda. Bóg jest Bogiem cudów, ale cud nie jest powszechnym działaniem Boga. Bóg zwykle tak nie działa. W związku z tym nasze oczekiwania, jeśli chodzi o działanie Boga, powinny odzwierciedlać ten prosty fakt. Jeżeli oczekujemy, że Bóg zawsze i wszędzie będzie działał w cudowny sposób, to się szybko rozczarujemy i zawiedziemy, ponieważ tak nie będzie. Bóg działa jak chce. Raz w taki sposób, raz w inny sposób. Raz będzie działał w sposób zwykły. Na przykład, kiedy ktoś jest chory, będzie Bóg użyje lekarza i lekarstwa, a w innym czasie Bóg postanowi kogoś uzdrowić. Ot tak. Tylko od Boga to zależy, jak będzie działał. Oczywiście możemy prosić o cud. Możemy prosić o cud. Są takie sytuacje, że dochodzimy do miejsca, gdzie no, jako ograniczeni ludzie nie widzimy żadnej innej możliwości, tak? Rozwiązania jakiegoś problemu, tylko cud. Jeśli chodzi o chorobę, no, człowiek może dotrzeć do takiego miejsca, gdzie lekarze już rozkładają ręce i w zasadzie my już nic nie możemy pomóc. Ale Bóg może. I wtedy naturalne jest, że wołamy o cud, o uzdrowienie. Więc kiedy jesteśmy w takim miejscu, że no nie widzimy już rozwiązania, prawda? Oczywiście Bóg widzi więcej niż my, to wtedy właściwe jest modlić się o cud. Ale musimy pamiętać, że Bóg jest większy, że Bóg widzi więcej i że On jest w stanie uczynić dużo więcej niż ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. Więc Bóg może odpowiedzieć na nasze wołanie poprzez cud, ale nie musi. Żeby to było jasne, tak? Bóg nie musi odpowiedzieć na cud, znaczy na nasze wołanie o cud. Bóg wie wszystko, wie, co jest najlepsze w danej sytuacji, i dlatego może mieć inne rozwiązanie, inny sposób niż to, o czym my myślimy, czy o co wołamy przed Jego tronem łaski. Ale definitywnie powinniśmy się modlić o Boże działanie. Ale to, jak Bóg zadziała, powinniśmy zostawić Bogu. Nam może się wydawać, na przykład kiedy głosimy Ewangelię na ulicy i ludzie nie chcą nas słuchać, to nam się wtedy może wydawać, o, jakbyśmy tutaj ze trzy osoby uzdrowili, no nie, jakby ktoś z wózka wstał, jakby jakiś paralityk wstał, przecież niewidomy odzyskał wzrok albo głuchy odzyskałby słuch, o, wtedy to by rozwiązało wszystkie nasze problemy. Od razu ludzie by nas zaczęli słuchać, od razu by się całe miasto nawróciło. To jest nasze proste myślenie, tak? Nam się tak może wydawać. Czy faktycznie tak jest? Znowu, Dzieje Apostolskie, Paweł i Barnaba przybyli do Listry. Paweł zwiastował Ewangelię, ludzie nie chcieli go słuchać za bardzo, ale był tam jeden człowiek, który nie chodził od urodzenia. I Paweł go uzdrowił. Od razu sytuacja się zmieniła. Prawda? Słuchaczy już jest mnóstwo. Nawet co więcej, ci ludzie, ci poganie, którym Paweł głosił, uznali Pawła za Hermesa, tak? a Barnabę za Zeusa, bo Barnaba stał z boku, a Paweł głosił. Więc ten, który stał z boku w ich religii, w ich zrozumieniu, był uważany za ważniejszego, bo Hermes w mitologii greckiej był posłańcem Boga, posłańcem Zeusa. On komunikował rzeczy, więc jeżeli Paweł przemawia, prawda, no to musi być Hermesem, a ten drugi, Barnaba, musi być Zeusem. Więc o co? No to trzeba ofiarę im złożyć, prawda? I więc Paweł, widząc, co się dzieje, no zaczął reagować, że nie, no my jesteśmy zwykłymi ludźmi, prawda? I zaczął głosić im Ewangelię. I ci ludzie, no i reakcja była inna niż wcześniej, zanim ten cud się dokonał. Ale dowiedzieli się o tym Żydzi, i przyszli do Listry, podburzyli lud i co się stało z Pawłem? Został ukamienowany i wywleczony za miasto, bo myśleli, że nie żyje. Cud nie spowodował, że tych Żydów odesłano, potem nie, słuchajcie, on dokonał cudu, to co głosi jest prawdziwe, prawda? A wy możecie wracać do skąd przybyliście. Pawła nie ruszycie. Nie, podburzyli tłum, podburzyli ludzi, i ci zrobili to, co Żydzi chcieli. Ukamienowali Pawła i myśląc, że nie żyje, wywlekli go poza miasto. Tak się obeszli z tym, który uczynił cud w ich mieście. W związku z tym cuda nie rozwiązują problemów. Nie rozwiązują problemów czasami, tak? Czasami. Tak jak my byśmy chcieli. Ale na pewno powinniśmy modlić się o Boże działanie. A to o to, żebyśmy mogli robić to, co do nas należy, a Bóg, żeby robił swoje. Tak? Bo tak modlili się Jan i Piotr, kiedy wrócili po tym, jak zostali wychłostani. Wrócili do swoich i modlili się o to, żeby Bóg pozwolił im z odwagą głosić Słowo Boże, to ponieważ On, czyli Bóg, dokonuje różnych znaków i cudów, czy uzdrowień, żeby to... Więc oni się modlili o siebie, żeby mogli wykonać to, co oni mają do zrobienia, a Bóg, żeby zrobił swoje. Więc definitywnie powinniśmy modlić się o Boże działanie. Więc nie dajmy się zwariować na punkcie cudów. Bądźmy mądrzy, pamiętając, że nie tylko Bóg posługuje się cudami. Mamy ostrzeżenia co do ludzi, którzy będą czynić różne cuda, ale będą to czynić po to, aby ludzi zwieść, odwieść od prawdziwego Boga. Więc badajmy, sprawdzajmy, weryfikujmy, to nam krzywdy nie zrobi. Jeśli coś pochodzi od Boga, oddawajmy Mu za to chwałę. Pamiętajmy, też, że Bóg nie działa tylko wtedy, kiedy czyni cuda. Prawda? Ponieważ my mamy to myślenie, że cud to jest taka bezpośrednia interwencja Boga. Jest problem, prawda? I Bóg wtedy, który zwykle stoi z dala, to wtedy Bóg się włącza do gry i rozwiązuje problem. Tak nie jest. Bóg cały czas działa. Bóg cały czas jest blisko nas. Bóg cały czas czyni różne rzeczy. A to, że jakiś cud się pojawia, to jest tylko mniej powszechny sposób działania Boga. Więc pamiętajmy, że Bóg działa nie tylko wtedy, kiedy czyni cuda, ale działa cały czas. I cokolwiek wychodzi z Jego ręki, jest dla nas dobre. Dlatego bądźmy wdzięczni nie tylko i wyłącznie za cuda, ale przede wszystkim za Jego codzienne działanie w prosty sposób, który w szczególny sposób może nie zachwyca, tak, na taki pierwszy, nie jest jakiś wzbudzający zachwyt, ale Bóg realizuje konsekwentnie swój zamysł, swój plan. I to jest wspaniałe, to jest dobre. Amen.